Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu Michał Dorman. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Powiedz proszę, bo nie, pretekstem do naszej rozmowy jest najbliższy koncert i też prawykonanie kwartetu smyczkowego Janusza Krzysztofa Korczaka w Pałacu Potockich. Właściwie skąd wzięła się inicjatywa i skąd nazwa, bo mnie to szczególnie frapuje, muszę ci powiedzieć, bo ile dom dźwięku byłby dla mnie zupełnie oczywisty, o tyle dom światła i dźwięku już robi się dużo bardziej enigmatyczny.
To może zacznę od genezy tej grupy. Ona się wzięła z takich trzech spotkań, można powiedzieć. Pierwsze spotkanie to jest spotkanie członków naszego stowarzyszenia z panią profesor Magdaleną Długosz, bo wszyscy jesteśmy jakoś z nią związani, jesteśmy absolwentami bądź doktorantami pani profesor, czy właśnie już no, doktorami. Ja akurat jestem absolwentem studiów w klasie kompozycji elektroakustycznej pani profesor. I myślę, że jej osoba jest dla nas takim bardzo ważnym odniesieniem, zarówno twórczym, jak i jeśli chodzi o postawę taką ludzką, też jeśli chodzi o uczciwość artystyczną. Jest to dla nas bardzo ważna osoba jako pedagog, jako twórca, po prostu jako człowiek. Więc ta grupa jakoś się skonsolidowała właśnie wokół pani profesor.
Pozwól, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo to jest właściwie rzadkość, że padają takie słowa w odniesieniu do działalności artystycznej, bo zwróciłeś uwagę na ten bardzo ludzki rys i pewnej uczciwości rzeczywiście w byciu twórcą.
Tak, tak.
W czym to się przejawia, powiedz proszę?
Myślę, że w pewnej, mam nadzieję, że pani profesor nie będzie miała za złe, jeśli użyję tego słowa, ale pewnej bardzo pozytywnie rozumianej bezkompromisowości, byciu sobą w twórczości, byciu bardzo autentycznym i poszukiwaniem, tak jak ja postrzegam przynajmniej twórczość pani profesor, poszukiwaniem tego, co jest rzeczywiście prawdziwe w twórczości, co jest głębokie, co jest jakoś najlepiej wyrażające, czy po prostu co jest jakimś głębokim artystycznym przekazem, może tak, co jest...
To jest, wydaje mi się, dość jasne, natomiast czy nie jest trochę tak, że po prostu dużo łatwiej czasem iść z prądem, bo rozumiem, że owa bezkompromisowość musi się czasem związać z pewnym wyrzeczeniem albo z pewnym zaprzeczeniem tej rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień.
Tak, no zgadza się. Ja myślę, że tutaj zarówno twórczość pani profesor, jak też to, co gdzieś się pojawia w naszej twórczości, no nie zawsze jest zbieżne z aktualną modą, powiedzmy, tak? Czy z trendami. To znaczy, oczywiście artysta zawsze musi być oryginalny, zawsze powinien być moim zdaniem sobą, powinien być autentyczny. No i to czasami siłą rzeczy wiąże się z tym, że nie zawsze idziemy jakby w zgodzie z tym, co aktualnie jest najmodniejsze, prawda? Natomiast to, co właśnie podziwiam w twórczości pani profesor Długosz, jest to, że łączy zamiłowanie do używania nowych technologii, bo tutaj przede wszystkim na polu muzyki elektroakustycznej właśnie są działania. Łączy to zamiłowanie no właśnie z taką bezkompromisowością i jakby zupełnie nieoglądaniem się na to, co gdzieś tam aktualnie wydawałoby się najmłodniejsze.
Dobrze, to jest pierwsze spotkanie,
tak, tak.
Rozumiem.
Tak.
No to bardzo ci proszę, dom światła i dźwięku, powiedziałeś, że takie fundamentalne były trzy rzeczywiście spotkania.
Tak. Tak, drugie to jest moje spotkanie z historią Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Warszawie.
A jest to kawał historii, jak
wiemy. Jest to kawał historii. Ja akurat pisałem pracę magisterską o tym studiu, która opierała się na dwóch długich, autoryzowanych rozmowach z profesorem Krzysztofem Szlifirskim, który był, można powiedzieć, współprowadzącym to studio razem z profesorem Patkowskim. No była to wielka inspiracja i tutaj duch tego studia, jakby model pracy czy współpracy osób tam tworzących, szczególnie w początkowym okresie, gdzie ta praca opierała się na omawianiu dzieł, na wymienianiu swoich poglądów, na poznawaniu warsztatu technologii, która wtedy była zupełnie nowa, w sposób taki bardzo, no, używając modnego słowa tym razem, kolektywny. Mhm. No i też tworzenie w ścisłej współpracy z realizatorami dźwięku, którzy byli niejako wykonawcami, w pewnym sensie współtwórcami tych dzieł. Tutaj różnie można mówić o ich statusie i sporo na ten temat już napisano. I ten klimat pracy, tej współpracy, wymiany myśli i jakby wspólnego odkrywania czegoś nowego stał się dla mnie bardzo inspirujący. No i niestety studio eksperymentalne, jak wiadomo, już od dawna nie istnieje i w takiej formie, o jakiej mówię, od jeszcze bardziej dawna nie istnieje. I pisanie tej pracy i rozmowy, które się odbyły w związku z nią, dały inspirację do zawiązania takiej grupy, która mogłaby te ideały, które były przez profesora Patkowskiego jakoś podjęte, właśnie kontynuować czy rozwinąć. W ogóle profesor Patkowski marzył o tym, żeby to studio eksperymentalne zajmowało się nie tylko muzyką, tylko żeby było takim instytutem interdyscyplinarnym, czymś na wzorem francuskiego IRCAMu na przykład.
Oczywiście. Mhm.
No to już niestety nie zostało zrealizowane, chociaż pewne próby czy przypadki współpracy z właśnie bardziej powiedzielibyśmy intermedialnej czy multimedialnej, interdyscyplinarnej były podejmowane. To jest też bardzo ciekawe. Więc to drugie spotkanie właśnie z historią studia dał taki impuls, żeby tą ideę, czy te idee, które nadawały kierunek jego działalności, jakoś podjąć razem. No i też nie ukrywam, że właśnie do napisania tej pracy, do zajęcia się tym tematem zainspirowała mnie pani profesor Długosz, która też była z tym studiem związana i bardzo ceniła profesora Patkowskiego i to, co się w studiu działo. No i myślę, że ona, jak i wiele osób, no, ubolewa, że niestety w taki sposób historia tej instytucji się zakończyła.
Rozumiem, że też jest chyba pewien problem wynikający z jakiegoś absolutnie dojmującego postępu technologicznego. To znaczy zakładam, że pewne rozwiązania wprowadzone, czy to we wspomnianym IRCAMie, czy też w studiu eksperymentalnym, pewnie w tym momencie mogą być trudne do ponownego wdrożenia. No, ten postęp, myślę głównie o sprzęcie i technologii, która mu towarzyszy, czy jest z nim związana w sposób bezpośredni.
Tak, no na pewno warunki technologiczne zdecydowanie się zmieniły, bo teraz każdy szanujący się kompozytor ma swoje mini studio w domu, można powiedzieć, prawda? I też ten ostatni, czy późny okres działalności właśnie studia eksperymentalnego wyglądał tak, że w dużej mierze utwory powstawały no, u kompozytorów w domu, prawda? Jasne. One później były miksowane, zgrywane w studiu, ale część pracy się przenosiło do domów. I to jest jakby oczywiste, prawda? I wiadomo, że jeżeli studio miałoby działać dłużej, musiałby zmienić sposób swojego działania. Natomiast przecież IRCAM działa dalej, prawda? Są pewne technologie, które no, dla zwykłego człowieka nie są dostępne w domu. Są sprzęty, które, czy oprogramowanie, które jest bardzo drogie, chociażby z tego względu nie zawsze można je mieć do własnego użytku. Więc myślę, że takie miejsca, gdzie można pracować, tworzyć, no i przede wszystkim właśnie spotkać się i te swoje doświadczenia wymieniać, wzajemnie się inspirować, są nadal potrzebne, mimo tego postępu technologicznego, który całe szczęście jest, prawda? I to te narzędzia twórcze są dla nas coraz bardziej dostępne, ale to nie zaprzecza temu, że takie instytucje, które pozwalają na pracę właśnie na miejscu i z dostępem do najnowszych technologii i też warunków, które w domu nie są do osiągnięcia, chociażby mam na myśli tutaj jakieś eksperymenty w zakresie twórczości audiowizualnej, prawda, nie wiem, na dużym ekranie, czy z jakąś sceną, czy z wirtualną projekcją, czy z rozszerzoną rzeczywistością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jest przyszłość i niekoniecznie w domu to wszystko można mieć i tego używać tak po prostu.
Od razu, słuchaj, przychodzi mi do głowy taki wątek, że właściwie Stowarzyszenie Dom Światła i Dźwięku trochę wziął na swoje barki, a przynajmniej taki macie zamiar, pewne bardzo ambitne przedsięwzięcie, momencie, które nie jest osadzone instytucjonalnie. Myślę oczywiście o instytucji, która jest jakby stale dotowana z publicznych środków, po prostu instytucji kultury, czy to rządowej, czy miejskiej. W związku z tym to jest takie, wygląda mi to na bardzo szeroko zakrojone przedsięwzięcie, bardzo ambitne. I jednocześnie tak jakbyście jako NGOs trochę przejmowali odpowiedzialność za pewne rzeczy, które wydaje się, przynajmniej w normalnie działającym kraju, powinny być wzięte na barki systemu.
W zasadzie tak, być może. Natomiast no jest to inicjatywa oddolna na pewno, mm-hmm. bo tu jeszcze wrócę do tego
trzeciego
spotkania, czy trzeciego punktu, bo jakoś tak sobie to ułożyłem w głowie, ale tym trzecim spotkaniem było spotkanie właśnie w gronie tej powiedzmy klasy, czy w gronie absolwentów, mm-hmm. absolwentów pani profesor i spotkania, które prowadził wtedy doktorant pani profesor na temat muzyki mikrotonalnej, Szymon Szczelec, które były bardzo interesujące same w sobie, ale były właśnie takim impulsem do kontynuowania takiej formuły spotkań, po prostu, żeby się rozwijać. Wtedy jeszcze w formie online, bo to było jeszcze w czasie głębokiej pandemii. Ale właśnie wtedy padła taka propozycja, że może by coś z tym zrobić dalej. Więc jest to inicjatywa jak najbardziej oddolna. To, co teraz robimy, czyli organizowanie koncertów, jest działaniem, które myślę, no, wiele instytucji czy NGO-sów właśnie prowadzi. No,
powiedzmy, jest to coś bardzo namacalnego,
tak,
powiedzmy.
Tak, jest to coś myślę, bardzo namacalnego. No, wymaga oczywiście dużo pracy, dużo dobrej woli. Wymaga ogromnej pomocy instytucji czy osób, które są nam życzliwe i po prostu udostępniają, że tak powiem, swój sprzęt, dają swój czas, swoje zdolności i dzięki temu możemy te koncerty organizować. No i to jeszcze brzmi, powiedzmy, w miarę realnie, natomiast stworzenie jakiegoś instytutu czy instytucji oczywiście brzmi, no, niesamowicie ambitnie i dość odlegle i mamy taką świadomość, że jest to plan bardzo ambitny, dlatego chwilowo chcieliśmy też zająć się taką działalnością, która da jakieś efekty w najbliższym czasie.
Oczywiście, rozumiem. Żeby w ogóle, zakładam, zaznaczyć w jakiś sposób kierunek, czy wasze istnienie.
Tak, tak, tak. Jest to działalność, która daje jakieś wymierne efekty, prawda? Czyli możemy pokazać nasze utwory, możemy pokazać utwory, które innych kompozytorów, które uważamy za wartościowe, no bo myślę, że nie jest niczym wstydliwym czy złym to, że wspieramy też siebie nawzajem jako kompozytorzy, prawda? Jako grupa, która ma różne, powiedzmy, kierunki estetyczne, prawda? To nie jest tak, że my tworzymy w jakimś jednym kierunku, że my jesteśmy jakąś grupą twórczą i mamy wspólny manifest. Nie, 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 nie. Mamy różne swoje estetyczne upodobania. Na pewno łączy nas wiele, ale chcielibyśmy siebie wspierać jako kompozytorzy, czyli móc właśnie organizować koncerty, na których możemy zaprezentować swoją twórczość. Twórczość takich kompozytorów, którzy dopiero co, można powiedzieć, wchodzą na tą scenę muzyki nowej, dać taką szansę. Tak samo prezentować utwory, które należą do klasyki muzyki elektroakustycznej, no bo tutaj to nasze działanie głównie się skupia wokół tego rodzaju muzyki i też poprzedni koncert z października ubiegłego roku właśnie był poświęcony, czy był częścią obchodów 50-lecia Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Tutaj właśnie dzięki współpracy z panem profesorem Hołoniewskim udało nam się jakby połączyć te działania.
Absolutna legenda.
Tak, tak. I tutaj jakby przyczyniliśmy się troszeczkę do tych obchodów właśnie też prezentując kilka utworów, które no, wydają nam się bardzo ważne dla historii tego studia. Stąd no, te działania są i bardzo się cieszę, że są, ale nie tracimy z oczu tego celu bardziej odległego. Mam nadzieję, że to, co teraz robimy, będzie stanowiło takie przygotowanie gruntu. No, pewne starania w kwestii znalezienia lokum, czy pokazania, że to, co robimy, ma jakiś sens i jest dla nas ważne, już podjęliśmy. Chwilowo bardziej skupiliśmy się na organizacji koncertów. No i na pewno do tych starań wrócimy. No, rzeczywiście to, co robimy, jest troszeczkę szalonym przedsięwzięciem, bo tak naprawdę nie mamy nic, prawda? To znaczy...
No właśnie, nie chciałem tego mówić wprost, ale skoro to padło z twoich ust, to rzeczywiście trochę tak to wygląda, przy czym oczywiście to w żaden sposób nie chcę, żeby było stygmatyzujące.
Absolutnie nie. Ja to mówię z dumą, że tyle udało nam się zrobić. Dzięki życzliwości ludzi, dzięki ciężkiej pracy, bo naprawdę są muzycy, którzy po prostu chcą grać na naszych koncertach zupełnie z dobrej woli. Jest firma Music Info, która bardzo nam pomaga, jeśli chodzi o oprogramowanie, o sprzęt, którego używamy w czasie koncertów. Jest Mikołaj Cempla z firmą Human Story Studio, który stworzył dla nas logo identyfikacji wizualną. To absolutnie nie jest reklama, tylko mówię o ludziach, którzy zupełnie z dobrej woli i dając nam swój czas, swoje środki, nam pomagają. No i jest krakowskie Biuro Festiwalowe i Pałac Potockich, którzy udostępnili nam przestrzeń, za co bardzo dziękujemy, bo naprawdę myślę, że te koncerty mają swój wyjątkowy klimat, wyjątkową też akustykę, bo okazuje się, że te sale są naprawdę świetne, jeśli chodzi o koncerty.
To prawda. Nie jesteście pierwszymi oczywiście, którzy przecierają szlaki w Pałacu Potockich koncertowe, ale cieszę się, że jesteście jednymi z tych właśnie. Natomiast powiedz mi proszę, bo to jest taka rzecz, do której zwykle nasi słuchacze pewnie nie mają wglądu, ale mówimy o przedsięwzięciach, które jednak angażują dość spore zasoby. Myślę, tutaj wspomniałeś już oczywiście o realizatorach dźwięku, którzy są właściwie współtwórcami pewnego finalnego dzieła muzycznego. Zapewne wymaga to też sporego zaangażowania sprzętowego. No i rozumiem, że zależy też wam w działalności stowarzyszenia na tym, żeby wasze wydarzenia były pewnego rodzaju wszechogarniającymi. Myślę tu oczywiście o działaniu nie tylko samym dźwiękiem, ale także jego projekcją, zapewne światłem, więc to pewnie jest dość spore przedsięwzięcie logistyczne i sprzętowe.
I tak, i nie. Na pewno bardzo ważna w projekcji dźwiękowej utworów elektroakustycznych jest przestrzenność, czyli tutaj mówię o bardzo prostym środku, jakim jest kwadrofoniczna projekcja dźwięku, ale na pewno gdzieś to się często pojawia i też z tego korzystamy. No wbrew pozorom nie jest to aż tak złożone logistycznie, prawda? No bo akurat też udało nam się ostatnio skorzystać z tego, co z tego sprzętu, który jest w Pałacu Potockich, który się okazał bardzo dobry.
To proszę,
prawda? Więc może to nie jest aż tak jeszcze w przypadku tego, co do tej pory robiliśmy, złożone. Natomiast no, w przypadku projektów, które gdzieś tam chcielibyśmy może w przyszłości realizować, na pewno te środki musiałyby być jeszcze większe.
No, czyli widzę, że już macie taką chmurę.
No, mamy. No, w tej chwili też może powiem tylko tyle, że oczekujemy na decyzję w sprawie przyznania pewnych środków, o które się ubiegaliśmy właśnie na organizację kolejnego przedsięwzięcia, no bo też tak całkiem bez niczego się nie da działać, więc tutaj... No, bardzo ważne, myślę, jest próbowanie pozyskiwania tych funduszy z różnych źródeł. Zobaczymy, jak dalej będzie. No, ale oczywiście organizacja każdego koncertu to jest przedsięwzięcie dość złożone, prawda? I staramy się też angażować żywych wykonawców. To, myślę, też jest ważne, żeby pokazywać, że muzyka elektroakustyczna to nie tylko jest puszczenie utworu z głośników, mówiąc kolokwialnie, tylko że są utwory, które angażują żywego wykonawcę, który wchodzi w jakiś sposób w dialog z tą elektroniką. No i to z kolei pociąga za sobą właśnie obecność żywych wykonawców solowych, czy też w przypadku najbliższego koncertu będziemy mieli jeden utwór czysto akustyczny, właśnie kwartet smyczkowy Janusza Korczaka, który wykona kwartet smyczkowy Orkiestry Muzyki Nowej.
Absolutnie pierwsza liga.
Tak, z czego się bardzo cieszymy. Tutaj jest to możliwe dzięki stypendium twórczemu miasta Krakowa, które otrzymał właśnie Janusz. Więc tą działalność naszą rozszerzamy też, nie tylko chcemy prezentować utwory elektroakustyczne, ale też akustyczne. No i akurat na ostatnim koncercie z okazji 50-lecia studia, tak jak wspominałem, był jeden utwór audiowizualny profesora Marka Hołoniewskiego. No i myślę, że też tutaj naszym kierunkiem gdzieś działania jest jak najbardziej tworzenie takiego interdyscyplinarnego środowiska, gdzie też artyści wizualni i muzycy będą mogli współpracować. Też jeszcze przed tymi koncertami, które organizowaliśmy już jako stowarzyszenie, członkowie naszej grupy się zaangażowali w projekt Sanatorium Sztuka. To miało miejsce w lipcu 2022 roku, właśnie we współpracy z artystami związanymi z Wydziałem Intermediów ASP. Także taki projekt gdzieś interdyscyplinarny też już udało nam się, może nie jako stricte stowarzyszenie właśnie, ale jako członkowie tej grupy, no, udało nam się ten kontakt nawiązać i podjąć współpracę.
Ta interdyscyplinarność czy współpraca w zakresie dźwiękowo-wizualnym to w ogóle wydaje mi się pewien znak czasów i chyba dobrze. Odnoszę wrażenie, że w ogóle społecznie jesteśmy trochę już zorientowani tak, że przebodźcowanie wymaga tego, żeby rzeczywiście tych wrażeń dostarczać jak najwięcej.
Tak, na pewno łączenie sztuk to jest znak czasów i na pewno to jest taki szczególny rys współczesnej twórczości muzycznej, że...
Nie twierdzę, że to wynalazek 20 czy 21 wieczny, ale...
Tak, to jest powrót moim zdaniem, taki bardzo silny, więc jeszcze jakiś czas temu, czy może dalej, no jest tak, że jak się idzie na koncert muzyki, powiedzmy poważnej współczesnej, tak, no to co drugi utwór może jest gdzieś tam z użyciem wideo, prawda, czy jakichś środków performatywnych. Ale z drugiej strony myślę, że równolegle z tym można pokazywać, że dalej da się słuchać tylko muzyki, nawet muzyki tylko elektronicznej czy elektroakustycznej, w sposób bardzo satysfakcjonujący. Miałem takie ciekawe doświadczenie tego ostatniego koncertu, gdzie były tylko i wyłącznie utwory właśnie puszczane z taśmy, mówiąc dawną nomenklaturą. Właśnie jeden utwór audiowizualny. No i siedziała grupa ludzi w Pałacu Potockich, która przyszła, żeby tych utworów posłuchać, prawda? Można by to było zrobić w domu na słuchawkach, gdyby tylko te utwory mieć. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. Raz, że jest akustyka pomieszczenia. Raz, że no, są takie głośniki, które może nie każdy w swoim salonie by ustawił. A dwa, że ci ludzie siedzą razem, prawda? I słuchają tego.
No właśnie, poruszyłeś bardzo ważny wątek.
Siedzą razem, słuchają i potem o tym rozmawiają. No pewnie później niekoniecznie by się spotkali razem i porozmawiali, gdyby przesłuchali tego wszystkiego w domu, prawda? A tutaj dochodzi do jakiejś takiej żywej wymiany i...
Po prostu społecznej sytuacji.
Tak, społecznej sytuacji i w takich momentach człowiek nabiera pewnej wiary i nadziei w to, że takie rzeczy jeszcze są możliwe, co myślę jest no, bardzo ważne i po prostu daje dużo radości.
Bez wątpienia to jest satysfakcjonujące, ale też i uważam kulturotwórcze, ludzkotwórcze w ogóle. Powiedz mi proszę cię, Michale, bo skoro jesteśmy przy kulturotwórczości, od razu sobie pomyślałem, wspomniałeś o tym, że trochę wasze stowarzyszenie też jest takim bytem, które powoduje wzajemne wsparcie waszej twórczości. I rzeczywiście ta kulturotwórczość czy prapremierowe wykonania no jest, są rzeczą niezwykle ważną, uważam, bo one w jakiś sposób też napędzają to koło zamachowe w ogóle naszego życia. Przykładem na to będzie wspomniany już przez ciebie kwartet smyczkowy Janusza Krzysztofa Korczaka, który zabrzmi w Pałacu Potockich. Chciałbym cię prosić o to, żebyś opowiedział o najbliższym wydarzeniu i o tym, czy macie już też jakieś plany takie w takim realnym zasięgu, nie mówię o tym dalekosiężnym celu, o którym już rozmawialiśmy.
Tak, no najbliższy koncert myślę będzie dość wyjątkowy spośród tych dotychczasowych, bo właśnie oprócz utworów czysto elektroakustycznych czy elektroakustycznych wykorzystujących instrument solowy, będzie utwór czysto akustyczny. nowy utwór, którego sam jestem bardzo ciekaw. Akurat widziałem partyturę, więc mogę już powiedzieć, że no będzie czego posłuchać i bardzo się cieszę na to wykonanie. No i też, tak jak już wspomnieliśmy, wykonawcy, którzy nas zaszczycą swoją obecnością, myślę, że są takim wyjątkowym tutaj akcentem, czy wręcz osią tego koncertu razem z tym prawykonaniem. Będzie też utwór czysto elektroakustyczny, który wejdzie w dość ciekawą korespondencję właśnie z tym kwartetem. Tutaj będzie utwór Andrzeja Ojcze Nasz. I mogę już od razu powiedzieć, że będą też utwory Zofii Dowgiało, Michała Pawełka, także mój utwór i utwór Piotra Remera. To z takich zapowiedzi programowych na pewno już mogę przybliżyć. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że pora i dzień koncertu też są dogodne. Natomiast wiem już, że z wejściówkami może być nie tak łatwo, bo podobno się rozeszły, co też mnie bardzo cieszy.
To akurat tylko i wyłącznie satysfakcjonujące.
Tak, ale podobno mają być dodawane nowe, także zapraszamy na stronę KBF Bilety i do aplikacji KBF Plus, gdzie można te wejściówki sobie pobrać.
Bardzo ci dziękuję wobec tego. Chciałbym cię jeszcze prosić, bo wymieniłeś kilka nazwisk kompozytorek i kompozytorów. Rozumiem, że członków Stowarzyszenia Dom Światła i Dźwięku. Może to też jest moment, żeby wspomnieć o nich w takim razie.
Tak, no oczywiście to oni są tutaj najważniejsi. No jest pani profesor Magdalena Długosz, która tak jak mówiłem, czuwa nad tym wszystkim, co robimy. Jest dla nas takim najistotniejszym punktem odniesienia i można powiedzieć patronem tego naszego stowarzyszenia. No ja pełnię rolę takiego przedstawiciela, jak to się formalnie nazywa, czy osoby gdzieś tam kierującej i organizacyjnie odpowiadającej za te działania. Więc staram się to jakoś wszystko ogarnąć. Również jest tak.
Myślę o tym, że właściwie mógłbyś się zająć tylko i wyłącznie pracą twórczą, a tymczasem okazuje się, że jednak trzeba brać sprawy we własne ręce.
Tak, ale nie ukrywam, że daje mi to dużo satysfakcji, naprawdę. I oczywiście, że troszeczkę praca twórcza na tym cierpi, no bo tego czasu jest siłą rzeczy mniej. No i gdzieś tej organizacji trzeba się uczyć, bo to jest zupełnie inna rzeczywistość i zupełnie inne umiejętności, kompetencje. No, ale mnie to bardzo cieszy i cieszę się.
To jest to interdyscyplinarne w jakiś sposób.
Zdecydowanie tak. Więc jest Piotr Remer, o którym wspomniałem, też Zofia Dowgiało, no i Janusz Korczak. I też mam nadzieję, że to nasze grono się wkrótce poszerzy. Też właśnie na razie gościnnie będzie utwór Andrzeja Ojcze Nasz, który właśnie zgodził się na jego wykonanie, co mnie bardzo cieszy. Także jesteśmy taką dość małą, ale myślę mocno skonsolidowaną grupą. Jeszcze Michał Pawełek, przepraszam, bo zapomniałem tutaj. Jesteśmy taką małą, ale dość mocno skonsolidowaną grupą. No i mam nadzieję, że też to nasze grono będzie się poszerzało i jakoś no, inspirowało też innych, żeby te nasze idee może dosyć czasami szalone, czasami może brzmiące nieco staromodnie, bo ja tu mówię o powadze, o ambitnej twórczości, prawda, o jeszcze odniosę się do początku rozmowy właśnie do tego, co w tej naszej twórczości gdzieś być może jest wspólne i co wyszło z tej właśnie klasy kompozycji, w której byliśmy. Właśnie mówię o pewnej powadze tego, co robimy, pewnego przywiązania do tworzenia utworów przemyślanych, które często być może wykorzystują metodę eksperymentu na drodze twórczej, prawda, tak jak było w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, ale ten eksperyment nie jest de facto eksperymentem w tym sensie, że prowadzi do jakichś rezultatów, prawda? Znaczy rezultatów, które są przemyślane, które dają właśnie rezultaty mocno dopracowane. I myślę, że jakaś taka właśnie powaga i odpowiedzialność za to, co robimy, jest takim wspólnym mianownikiem, który nas łączy. Dlatego powiedziałem, że może takie różne słowa używam, które dziś niekoniecznie są jakieś bardzo chodliwe i chwytliwe, no ale czemu by nie? To jest dla nas ważne. Myślę, że jesteśmy wszyscy, staramy się być autentyczni w tym, co robimy i cieszę się, że możemy się nawzajem wspierać i też to pokazywać na zewnątrz.
Tym bardziej cieszę, że w świecie, który raczej opiera się na powiedziałbym, takiej dojmującej wrażeniowości, chwilowości i właśnie traktowanie wszystkiego lekko. Jest dom światła i dźwięku.
Tak, no mnie to też bardzo cieszy, że jesteśmy i że możemy działać.
Michał Dorman był gościem Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo, Michale. Oczywiście w imieniu radia zapraszamy na wasz koncert, jeżeli tylko KBF będzie łaskaw jeszcze dorzucić jakieś wejściówki.
Myślę, że będą łaskawi. Myślę, że będą łaskawi, że miejsce się znajdzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.